Apolonia Dobkowska miała odziedziczyć wielki majątek ziemski, wyjść za mąż za swojego ukochanego Jerzego i wieść szczęśliwe życie. Niezwykle poruszająca opowieść o bólu, cierpieniu i strachu, ale także o wielkiej miłości, poświęceniu i niegasnącej nadziei. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Anny Rybakiewicz Do końca moich dni czyta Agnieszka Postrzygacz.
Powoli rozpakowywaliśmy swoje walizki i tobołki. Pani Genia rozpaliła w piecu, a ja przygotowałam posłanie dla mamy. Wieczorem zagotowaliśmy w garnku śnieg i po raz pierwszy od wielu dni zjedliśmy ciepły posiłek pochodzący z zapasów naszej nowej współlokatorki. Gdy nastał wieczór, wszyscy byliśmy wyczerpani. Bez marudzenia położyliśmy się na swoich nowych łóżkach. Jednak nie dane nam było zasnąć. Już po godzinie nasze posłania były pełne robaków. To były pluskwy i znajdowały się wszędzie. Na pościeli, na kołdrze i poduszkach, na ścianach i suficie. Wtedy po raz pierwszy zaczęłam płakać z bezsilności. W ciemności, w całkowitej ciszy. Byłam zmęczona i całkowicie bezradna. Płakałam tak długo, aż zasnęłam z wyczerpania, mając już wtedy za nic swędzenie i drapanie. Ledwo zaczęło świtać, a na zewnątrz rozległo się wołanie żołnierzy, którzy kazali nam wychodzić na zbiórkę. Witajcie, polskie pany, burżuje i obszarniki, powiedział człowiek, który był naszym komendantem. Mam tu listę z waszymi nazwiskami, krzyczał wymachując kartką. Znaleźliście się na niej, bo donieśli na was wasi sąsiedzi. Kto nie wierzy, może sam sprawdzić, czyje znajdziecie tu podpisy. Nikt z nas się nie ruszył. Dobrze wiedzieliśmy, że te listy nie zostały podpisane dobrowolnie. Od dziś, przez całą zimę, od świtu do nocy, będziecie pracować dla gosudarstwa przy wyrębie drzew. Dzieci od 14 roku życia mają zbierać gałęzie i układać je w stosy. Młodsze nie pracują. Kobiety w ciąży i starcy mogą nie pracować, ale pamiętajcie, kto nie rabotajet, nie kuszajet. Zrozumiano? Nikt mu nie odpowiedział. Nie wiedzieliśmy, do jakiej tak naprawdę pracy zostaliśmy przydzieleni, ani co oznacza praca przez tyle godzin w syberyjskich warunkach. Godzinę trwało spisywanie listy osób pracujących i wyżywieńców, czyli osób, które nie są w stanie pracować. Osoby te miały otrzymywać 300 gram chleba dziennie zamiast 600. Nie miałam zielonego pojęcia, jak przeliczyć to na bochenek chleba. Jeszcze jedno, powiedział komendant na koniec zbiórki. Mam dobrą radę dla tych, którym przyjdzie chęć ucieczki. Do miasta kierujcie się na północ. Po przejściu 120 kilometrów będziecie z powrotem na stacji kolejowej w Alejsku. Do najbliższej wioski jest 20 kilometrów też na północ, ale radzę pokonać tą trasę biegiem, bo syberyjskie wilki rozrywają człowieka w 10 sekund. Na wschodzie musicie przepłynąć wpław rzekę Czaryż, co się jeszcze nikomu nie udało. Na południu są góry Altaj, a na zachód jest tylko step, pełny głodnych, dzikich zwierząt i dwumetrowego śniegu jak okiem sięgnąć. Rozejrzałam się wokół. Komendant miał rację. Stąd nie było żadnej ucieczki. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zapuści się w tą dzicz. Nasza wioska, czy też pasiołek, jak mawiali tutejsi, nie potrzebował żadnego ogrodzenia. Byliśmy uwięzieni w niewidzialnym więzieniu. Naszym murem był śnieg, a strażnikiem zwierzyna. Oprócz komendanta było tylko 5 żołnierzy. 4 z nich było już w takim wieku, że nie nadawali się do walki, a jeden, który nas tu ściągnął, był niewiele starszy ode mnie i lekko kulał na prawą nogę. Tak wyglądali nasi strażnicy. Na koniec rozdano każdemu po talerzu zupy. To było jedyne śniadanie. Potem ktoś wręczył mi siekierę i kazał ruszać do przodu. Uśmiechnęłam się do mamy stojącej przy naszej ziemlance, żeby dodać jej trochę otuchy, bo zostawała sama z panią Genią. Reszta z nas maszerowała w wydrążonym śniegu tunelu w kierunku lasu. Podzielono nas na brygady. Razem z papą trafiliśmy do tej samej. Na początek musieliśmy przerzucić 2 metry śniegu, żeby odkopać pnie drzew. Drzewa mieliśmy ścinać 15 centymetrów nad ziemią. Moim zadaniem było odrąbanie wszystkich gałęzi powalonego już wcześniej drzewa. Męczyliśmy się wszyscy tak samo. Mężczyźni na klęczkach ręcznymi piłami kilka godzin walczyli z jednym drzewem. Ja z kolei każdą gałąź musiałam rąbać po kilkanaście razy, zanim ustąpiła pod naporem ostrza. Mróz był nie do wytrzymania. Południe była chwila przerwy. Dostaliśmy wtedy po talerzu gorącej zupy, którą w mig wypiliśmy. Oprócz wody było w niej zaledwie kilka ziarenek kaszy, a mimo to mój żołądek jakby ożył. Po chwili zarządzono powrót do pracy. Widziałam, jak papa z trudem łapie piłę. Nie mogłam jednak nic zrobić. Nie mogłam się nikomu poskarżyć. Nie potrafiłam nam pomóc. Mijały kolejne godziny. Moje ruchy były coraz wolniejsze. Byłam pewna, że ciało zamarza i wkrótce będę jak lodowy posąg. Diewoczka! Krzyknął idący w moją stronę młody żołnierz, z trudem przebijając się przez wielkie zaspy śniegu. Podniosłam na niego wzrok, żeby upewnić się, że mówi do mnie. Ledwo już widziałam na oczy. Chłopak podszedł do mnie i jednym ruchem powalił na ziemię. Uklęknął nade mną, wziął w rękawice garść śniegu i zaczął nacierać nim moją twarz. Nie wiedziałam, co się dzieje, dlaczego to robi, ale nie protestowałam, bo czułam na twarzy przyjemne ciepło. Poza tym tak miło było choć chwilę odpocząć, nawet gdy po plecach zaczęłam czuć bijące od ziemi zimno. Żołnierz po kilku minutach odgarnął śnieg z mojej twarzy. Spod futrzanej czapki wyłaniały się jego błękitne oczy, otoczone rzędem długich, zakręconych, jasnych rzęs. Zobaczyłam w jego spojrzeniu strach, który po sekundzie ustąpił miejsca złości. Teraz wyglądał tak samo jak wtedy, gdy ujrzałam go po raz pierwszy. Polaki oczeń delikatny je, krzyknął prześmiewczo w kierunku pozostałych pilnujących nas żołnierzy, po czym wszyscy wybuchnęli śmiechem. Mój wybawca również zaśmiał się w głos. Jak masz na imię? Zapytał cicho, łamaną polszczyzną, zniżając do mnie głowę. Nie wyglądał już na rozbawionego. Wręcz przeciwnie. Miałam wrażenie, że był zakłopotany. Apolonia. Odpowiedziałam z trudem, łapiąc kolejny mroźny oddech. Apolonia. Powtórzył powoli moje imię, jakby słyszał je po raz pierwszy w życiu. Wpatrywał się we mnie, przez chwilę zastanawiając się nad czymś, bo jego brwi nieznacznie zbiegły się ku sobie. Chłopak nie spuszczał ze mnie wzroku. Świdrował mnie tym swoim niebieskim spojrzeniem. Pola, dodałam lekko zawstydzona, przerywając tym samym zbyt długą ciszę. Jego usta delikatnie zadrżały, jakby chciał się uśmiechnąć, ale coś go powstrzymywało. Wtedy koło nas pojawił się inny żołnierz. Nagle mina chłopaka znowu sposępniała, a usta ścisnęły się w wąską kreskę. Na robotu! Krzyknął niespodziewanie, aż drgnęłam wystraszona. Po chwili młody żołnierz odszedł do swoich, nie oglądając się już więcej w moją stronę. Pomyślałam wtedy, że jego zachowanie było dziwne. Niby mi pomógł, niby przejął się moim losem, ale chwilę później już sprawiał wrażenie, jakby miało to do mnie pretensje, jakby zrobił to na siłę, wbrew sobie. Potem kobiety wytłumaczyły mi, że o mały włos nie odmroziłam sobie policzków. Przykazały mi, żebym na przyszłość pilnowała, aby każdy kawałek ciała był szczelnie zasłonięty, inaczej groziła martwica skóry. Pomyślałam wtedy, że powinnam mu podziękować, ale chłopak przez resztę dnia stał daleko ode mnie, a przejście do niego przez te zaspy do pasa jawiło mi się nazbyt wyczerpujące. Gdy zaczęło się robić ciemno, nakazano powrót. Szliśmy w szeregu, powłócząc noga za nogą. Jeden dzień wystarczył, aby pozbawić nas wszystkiego. Chęci do życia, nadziei i sił.
Był to fragment powieści Anny Rybakiewicz Do końca moich dni. Czytała Agnieszka Postrzygacz. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Filia oraz Polskie Radio Białystok.